Anatomia podziału, od długu i kolonializmu do nowej etyki. Praca przygotowana przez Fundację Dobre Państwo. Artykuł demaskuje ukryte mechanizmy globalnej nierówności, ukazując, że ubóstwo nie jest przypadkiem, lecz efektem skomplikowanej architektury władzy i ekonomii przymusu. Kwestionuje podział na północ i południe, ujawniając go jako konstrukcję polityczną, a kolonializm definiuje jako system aksjologiczny, który przetrwał w języku i kategoriach nowoczesności. Autor analizuje nierówną wymianę handlową, nielegalne przepływy finansowe oraz mechanizmy prawne, obnażając, jak globalne instytucje utrwalają asymetrię, wzbogacając jednych kosztem wolności drugich. Wyobraźmy sobie zegar cywilizacji, którego wskazówki nie odmierzają sekund, lecz transfery wartości. Srebro i pot, bawełna i czas pracy, odsetki i immunitety. Wskaźnik nie porusza się w prawo, lecz pnie się w górę, ku tym, którzy mają prawo nazwać własnością to, co inni muszą uznać za swój los. Kiedy Jason Hickel mówi, że ubóstwo jest problemem politycznym, nie głosi herezji, lecz zdziera puder z obiegowych eufemizmów. Politycznym, a więc stworzonym przez reguły, utrwalanym przez przymus i osadzonym w instytucjach, które jako globalna wspólnota uznaliśmy za naturalny porządek rzeczy. Nierówność nie jest deszczem, który po prostu pada mocniej niektórym na głowę. Nierówność jest systemem hydrauliki. Zanim jednak zaczniemy wykręcać zawory, uporządkujmy słownik. Podział na północ i południe to nie geografia, lecz skrót myślowy opisujący architekturę władzy. Oznacza dyspozycję kapitału, prestiż narzucanych norm i przywilej ustalania reguł gry dla wszystkich. Kolonializm to nie tylko historyczne okręty i plantacje, lecz przede wszystkim ekonomia przymusu, która wytwarza asymetrię akumulacji. Nowy kolonializm to reżim, w którym narzędzia przemocy twardej zastąpiono narzędziami przemocy abstrakcyjnej. Role bagnetów przejęły ratingi, role gubernatorów pełnią warunkowości, a role strzelb odgrywają patenty. Jeżeli rozumiemy to rozróżnienie, rozumiemy już połowę myśli Hickela. Rozwój to wolność. Cytuję Amartya Sena bez cienia metafory, bo jego słowa precyzyjnie kalibrują stawkę tej gry. Mówimy tu o wolności jako realnej zdolności, nie jako statystyce produktu krajowego brutto na mieszkańca. To wolność od głodu dla własnych dzieci, wolność dostępu do leku na zapalenie płuc, wolność posłania córki do szkoły. Jason Hickel uzupełnia tę definicję o kluczowy wymiar. Architekturę, która selektywnie rozbudowuje wolności jednych kosztem wolności drugich. Jeżeli północ konsumuje zasoby planety w tempie przekraczającym jej zdolności regeneracyjne, to jej wolność konsumpcji staje się klimatyczną niewolnością południa. Kultura nie jest dekoracją gospodarki, lecz jej systemem operacyjnym. Kolonializm nie był wyłącznie rabunkiem surowców, był przede wszystkim aktem inżynierii wdrukowującym hierarchię wartości, w której lokalna racjonalność, prawo i technika zostały zdegradowane do rangi folkloru. Anibal Quijano nazwał to kolonialnością władzy, matrycą panowania, która przetrwała w samym języku. Gdy dziś jakiś kraj określa się jako przyjazny dla biznesu, często oznacza to, że jest nieprzyjazny dla pracowników, a optymalnie niskie są nie tylko podatki, lecz także oczekiwania społeczne. To jest właśnie semantyka nowego kolonializmu, w którym przemoc ma garnitur konsultanta. Gdy mówię o nierównej wymianie, nie mam na myśli moralnego osądu, lecz chłodną obserwację ekonomiki wartości. To relacja cen i płac, w której godziny pracy na południu są systemowo niedowartościowane względem tych na północy. Różnica ta nie wynika z biologii, lecz z geopolitycznej architektury opartej na monopolu technologicznym i finansowej dominacji. Kiedy wspominam o nielegalnych przepływach finansowych, opisuję bezszelestne mechanizmy, które drenują zysk poza granicę, pozostawiając koszty tam, gdzie toczy się ludzkie życie. Mechanizm arbitrażu inwestor-państwo, znany jako ISDS, nie jest potworem z bajki, lecz realnym narzędziem, w którym prywatny kapitał pozywa państwo za próbę bycia państwem. TRIPS nie jest figurą retoryczną, lecz zbiorem zobowiązań patentowych, które decydują o tym, czy życie jest prawem, czy luksusem. Nie chodzi o to, by straszyć. Chodzi o to, by zdemaskować normalność. Tę zwyczajność, w której ujemny bilans transferów z południa nie jest skandalem, lecz kolumną w arkuszu kalkulacyjnym. Zwyczajność, w której zadłużony kraj redukuje programy szczepień, ponieważ jego wierzyciel ma inną definicję racjonalności. Zwyczajność, w której rolnik z Sahelu musi konkurować z dopłatą w kieszeni rolnika z północy, a potem słyszy, że jego rynek jest po prostu nieefektywny. formalna dekolonizacja nie była końcem historii. Po niej nastał krótki epizod, kiedy świeżo wyzwolone państwa zaczęły budować przemysł i systemy zdrowia. To był moment, w którym globalny podział zdawał się na chwilę kurczyć. Nie dzięki filantropii, lecz dzięki świadomej polityce. Protekcja rodzimych sektorów i narodowe banki rozwoju nie były kaprysami, lecz chłodną kalkulacją. I wtedy właśnie na scenę wkracza wielka kontrrewolucja naszych czasów, przybierając wiele masek. Od zamachów stanu, przez finansjalizację długu publicznego, aż po kult deregulacji sprzedawany jako naukowa konieczność. W tym miejscu narracja Hickela tnie najgłębiej. Kryzys zadłużenia lat 80. XX wieku nie spadł z nieba. Zrodził się z toksycznego połączenia pożyczek i nagłej zmiany stóp procentowych, która zamieniła obsługę długu w studnię bez dna. Tak powstała instytucja warunkowości. Warunkowość to pakiet reform narzucanych jako warunek dostępu do finansowej kroplówki, drastyczne oszczędności, prywatyzacja aktywów oraz deregulacja pracy. Programy dostosowania strukturalnego przedstawiano jako ścieżkę ku racjonalności. W praktyce były one instrumentem zdalnej kontroli nad rządami, które utrwalając dług, utraciły zdolność do powiedzenia nie. Ilekroć słyszę, że dług trzeba spłacać, odpowiadam, że trzeba też spłacać zobowiązania wobec przyszłości własnych społeczeństw. To nie jest etyczny relatywizm, to jest odmowa uznania jednej moralności za absolut. Thomas Sankara, przywódca, który z etyki uczynił program wymierny, mówił, że odmowa spłaty długu zaciągniętego przeciwko ludowi jest aktem życia, nie buntem. Cytuję go, ponieważ jego myśl łączy ekonomię z godnością i nie pozwala oddzielić bilansu od wartości. Od programów dostosowawczych przeszliśmy gładko do nowej architektury prawa, której kamieniem węgielnym stała się Światowa Organizacja Handlu. Po raz pierwszy w historii skodyfikowano reguły gry tak, by objęły niemal wszystkich, wprowadzając cichy dogmat, liberalizacja jest naturalnym porządkiem rzeczy. Kluczem do tej konstrukcji jest klauzula single undertaking, która oznacza, że cały pakiet reguł trzeba przyjąć w całości albo wcale. Gdy do tej układanki dołożono porozumienia o własności intelektualnej, ugruntowano globalny monopol technologiczny. Patent stał się prawem do czasu, do okresu wyłączności, w którym inni nie mogą robić tego co ty. W medycynie to bywa różnica między życiem a czekaniem na śmierć. Wokół gmachu Światowej Organizacji Handlu pączkuje sieć umów inwestycyjnych, a w nich mechanizm arbitrażu. To precyzyjne narzędzie. Trybunał, przed którym inwestor może pozwać państwo, jeśli uzna, że nowa ustawa narusza jego uzasadnione oczekiwania co do przyszłych zysków. Ten detal stał się potężnym hamulcem, zniechęcającym rządy do regulacji w obszarze zdrowia czy ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo otrzymało instrument prawny do obrony zysków, podczas gdy wspólnota nie dostała żadnego narzędzia o porównywalnej sile, by chronić swoje zdrowie. Karl Polanyi wiedziałby, co o tym myśleć. Gdy rynek staje się osnową rzeczywistości, społeczeństwo musi wynaleźć swój przeciwruch. Do tej mapy trzeba dodać podziemne kanały, którymi wartości przepływają bez śladu. Nielegalne przepływy finansowe to nie pojedyncza sztuczka, lecz całe archipelagi praktyk. Od fałszowania faktur, przez manipulacje cenami transferowymi, aż po lokowanie zysków w jurysdykcjach tajemnicy. Definiuje je jako terytoria, których głównym towarem eksportowym jest mrok. Nowoczesne jest państwo, które potrafi śledzić własną bazę podatkową. Nie dlatego, że zaciska pętle na szyi piekarza, ale dlatego, że rozumie architekturę globalnej korporacji. W tej logice jawność dotycząca beneficjentów rzeczywistych nie jest biurokratyczną fanaberią. Jest warunkiem istnienia demokracji fiskalnej. Demokratyzacja instytucji globalnych oznacza redystrybucję władzy tam, gdzie dziś panuje prawo weta. W Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Banku Światowym siła głosu wynika z udziału w kapitale. Reforma powinna wprowadzić dodatkowy indeks ludnościowy albo wskaźnik potrzeb rozwojowych. Wybór władz tych instytucji w drodze otwartych konkursów, a nie geopolitycznych nominacji, to zwykła higiena. Kluczową nowością byłoby jednak uchylenie immunitetu instytucjonalnego w kanale decyzji systemowo szkodliwych. Immunitet nie powinien chronić działań o skutkach rażąco przewidywalnych i szkodliwych, których można było uniknąć przy zachowaniu należytej staranności, czyli standardu due care. W Światowej Organizacji Handlu demokratyzacja zaczyna się od zburzenia tzw. zielonego pokoju, mechanizmu nieformalnych negocjacji za zamkniętymi drzwiami. Dopiero wtedy elastyczność przestanie być dla biedniejszych państw formą getta. Uwolnienie od długu nie jest abolicją zobowiązań, lecz restauracją suwerenności fiskalnej. Chodzi o fundamentalne prawo do wyboru między szkołą a ratą kredytu. W praktyce wszystko zaczyna się od mechanizmu automatycznego bezpiecznika. Klauzula standstill, wpisana w każdy instrument długu, uruchamiałaby się samoczynnie w momencie szoku systemowego, kryzysu klimatycznego lub pandemii. To racjonalizuje ryzyko, bo wierzyciel od początku wycenia instrument wraz z warunkiem humanitarnym, zamiast udawać, że świat jest liniową projekcją w arkuszu Excel. A co z długami zaciągniętymi przez dyktatorów? Klasyczna doktryna długów odrażających może zostać przepisana na twardy język dowodowy. Wyobraźmy sobie komisję o kompetencjach quasi-sądowych, która weryfikuje przeznaczenie środków. W tym modelu ciężar dowodu przesuwa się na kredytodawcę, który musi udowodnić, że jego kapitał nie sfinansował opresji. Sprawiedliwy handel to także rewizja patentów. Porozumienie TRIPS można rozszczelnić, wprowadzając domyślne wyjątki dla zdrowia publicznego i technologii klimatycznych. Twórcy otrzymywaliby kompensatę, gdy ich zyski przekroczą udokumentowane koszty badań powiększone o uczciwą premię za ryzyko. Pozwolę sobie na drobną demagogię. Gdyby cała ludzkość miała osiągnąć standard konsumpcyjny najbogatszych 10% globalnej północy, potrzebowalibyśmy drugiej planety na części zamienne. I trzeciej, na wszelki wypadek. To retoryczne lustro odbija absurd wiary, że wzrost ostatecznie skapnie tak obficie, by obmyć z biedy wszystkich. Hickel proponuje w odpowiedzi materialną kontrakcję na północy. Nie jako formę ascezy, lecz jako racjonalizację konsumpcji i repolityzację wskaźników. Gdy sukces zdefiniujemy za pomocą miar dobrostanu, niszczenie ludzi dla zadowolenia wykresu przestaje być racjonalne. Nie sposób rozmawiać o długu bez sięgania po metafizykę. Od zarania dziejów cywilizacje czuły, że dług to coś więcej niż zobowiązanie finansowe. To forma winy, którą trzeba odkupić. W religiach starożytnych człowiek rodził się dłużnikiem wobec bogów, a każdy rytuał stanowił próbę spłaty tego pierwotnego zobowiązania. Współczesna ekonomia stała się nową teologią bez Boga, w której zysk jest formą łaski, a strata grzechem śmiertelnym. Kolonializm ustanowił globalny system winy, w którym jedni zyskali prawo do pobierania odsetek od samego istnienia innych. To teologia długu, która nie zna odpuszczenia, bo w jej kodzie nie ma pojęcia miłosierdzia. Jason Hickel proponuje odwrócenie wektora zbawienia. To północ jest dłużnikiem wobec południa. Za emisję, za wieki eksploatacji, za historię zrabowanych dóbr. Jego propozycja to rytuał etyczny. Uznać krzywdę, naprawić strukturę, zrezygnować z naddatku. Świat można przestawić nie przez rewolucję, lecz przez klauzulę. Przepisy są językiem cywilizacji, a język cywilizacji jest systemem nerwowym etyki. Czy w labiryncie bezdusznych rachunków znajdziemy jeszcze przestrzeń na przebaczenie? Prawdziwa sprawiedliwość polega na uznaniu, że spłata długu wymaga nie tylko rekompensaty, lecz fundamentalnej zmiany reguł gry.